Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Witamy bardzo serdecznie w audycji Ruch w Kościele, Ruch dla Kościoła, którą poprowadzą dla Was
Jacek
i Ewelina. Naszym gościem, a jednocześnie współprowadzącym będzie ksiądz Damian Bednarski, duszpasterz akademicki DEA Centrum w Katowicach oraz wykładowca Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Śląskim. Bardzo księdzu dziękujemy za to, że zgodził się ksiądz wziąć udział w naszym programie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia FOZOE i również wyrażam moją radość, że mogę wziąć udział w tej audycji i podzielić się z Wami swoimi refleksjami na temat roli ruchu w Kościele.
Nasza audycja będzie miała właśnie na celu przybliżenie relacji między Kościołem a ruchem, a właściwie między ruchem a Kościołem, abyśmy uzmysłowili sobie, że nie jesteśmy sami dla siebie w ruchu, że jesteśmy powołani do tego, by służyć dla dobra Kościoła, aby zobaczyć, jaki jest społeczny wymiar naszej misji.
No właśnie, a co dzisiaj? Temat, jaki chcemy poruszyć, to miejsce wspólnoty oazowej w życiu parafii. Nie tak dawno, bo w niedzielę Chrztu Pańskiego, metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz zwrócił się w sposób szczególny do członków ruchu Światło Życie, mówiąc bardzo konkretnie: otwórzcie się na tych, którzy was potrzebują w parafiach. Kierując się tymi słowami, chcemy właśnie dzisiaj rozważyć rolę wspólnoty oazowej w parafii. Chcemy szerzej spojrzeć na to konkretne miejsce działania diakonii ruchu i zastanowić się nad tym, jakie spotykamy na tej drodze trudności, jakie widzimy możliwości rozwoju oraz w jaki sposób możemy tam głosić Ewangelię. Nasze rozważania będziemy głównie popierać słowami księdza Franciszka Blachnickiego, jako tego, który zakładając Ruch Światło Życie, przekazał konkretne wytyczne, konkretny kierunek jego działalności. Jednocześnie nawiążemy do tego, co obecne dzisiaj, czyli tego, co mówią następcy księdza Franciszka, między innymi cytując słowa moderatora generalnego czy moderatora diecezjalnego. Najpierw jednak wróćmy do wspomnianej na początku wypowiedzi księdza arcybiskupa Nycza. Posłuchajmy.
Proszę o to wszystkich kapłanów naszej archidiecezji, szczególnie w tym roku, abyśmy się naprawdę przyłożyli do ożywienia ruchu Światło Życie we wszystkich wspólnotach i parafiach. To jest zadanie księży. Tych księży, którzy są w oazie dawno, potrafią swoją wiedzę i swoje doświadczenie przekazywać innym kapłanom. To jest zadanie młodych kapłanów, którzy dopiero co zaczynają swoje kapłaństwo, ale to jest, siostry i bracia, także zadanie was, młodych ludzi w oazie młodzieżowej, i to jest zadanie was, małżeństw, domowych kościelów, żeby świadectwo swojego życia, tym ciągłym pokazywaniem, co mi daje przynależność do ruchu Światło Życia. To nie jest cel sam w sobie. To nie jest jeszcze jeden z sposób pożytecznego tylko przeżycia czasu wolnego. Cel ruchu Światło Życia jest to, by człowiek ciągle na nowo przeżywał swój chrzest. By człowiek coraz głębiej wchodził w Kościół. By człowiek coraz wyraźniej słyszał te słowa, które Bóg kiedyś mi powiedział i ciągle wypowiada nad nami: jesteś dzieckiem Boga. Tak żył, jak trzeba, żeby żył ktoś, kto jest Bożym dzieckiem. Niech więc ta obecność w katedrze, ta obecność w tym szczególnym dniu, dniu, kiedy się patrujemy przez Jezusa i nasz chrzest, będzie tak duchowo wezwaniem do mobilizacji. Do tego, by nie zatrzymywać na siebie tego skarbu, z którym jest należy do uświadomienia. By się w żadnej grupie parafialnej, płaszowej parafii nie zamykać, żeby się otwierać na tych, którzy potrzebują owego światła i owego życia, które jest obecne w oazie, które jest obecne w domowym kościele, które jest obecne w kręgach domowego kościoła i w kręgach młodzieżowych od tych najmłodszych.
Proszę księdza, słyszymy tutaj wyraźnie, że w swojej wypowiedzi arcybiskup Nycz szczególnie akcentuje przeżywanie wciąż na nowo tajemnicy Chrztu Świętego. Dlaczego to dzisiaj takie ważne?
Ta sprawa jest ważna nie tylko dzisiaj, ale od samego początku istnienia Kościoła. Wydaje mi się, że stoi u źródeł jakby przeżywania mojego chrześcijaństwa. Sama nazwa, chrześcijanin, już wskazuje na to, że to jest człowiek Chrystusa, ale ten, który przyjmuje chrzest. Przez chrzest zostaje włączony do Kościoła i myślę, nie ma lepszego wejścia w życie Kościoła, jak właśnie odkrywanie Chrztu Świętego, tej łaski, no, którą Chrystus się z nami dzieli. Przypominam sobie, gdzieś czytałem, jak ojciec Franciszek Blachnicki był zaniepokojony świadomością wśród chrześcijan, co nam daje Chrzest Święty, gdzie 60% mówiło nie wiem. I to ludzie, którzy przygotowywali się do bierzmowania, a więc w jakiś sposób chcieli poważnie potraktować swoją wiarę. Co ci daje Chrzest Święty? Nie wiem. Ja boję się, że gdybyśmy dzisiaj postawili to pytanie, wielu spośród chrześcijan również miałoby problem z odpowiedzeniem konkretnie, co mi daje Chrzest Święty. I dlatego ciągle trzeba wracać, trzeba sobie to uprzytamnieć, czym jest dla mnie chrzest. No a czym jest? No właśnie, to nie tylko dary Ducha Świętego, które otrzymuję, to nie tylko umocnienie mojej wiary. Chrzest Święty to brama do życia, do Królestwa Bożego. To pierwszy sakrament, który włącza mnie do Kościoła. Chrzest to sakrament wiary, przez który my, jako chrześcijanie, jesteśmy oświeceni łaską Ducha Świętego. To jest także oddanie nas na własność Trójcy Przenajświętszej. To już chociażby te kilka elementów wskazuje, jak wielką wagę trzeba przywiązywać do Chrztu Świętego.
Rzeczywiście ten brak świadomości wśród ludzi wagi tego sakramentu jest troszeczkę niepokojący. Czy więc zatem możemy powiedzieć, że dla Oazowicza parafia jest takim szczególnym miejscem przeżywania na nowo Chrztu Świętego, takim miejscem idealnym wręcz dzielenia się swoim życiem, swoim światłem, jakie wypływają z przynależności do ruchu Światło-Życie?
Zapewne powinna być. Czy tak się dzieje? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie, jako oazowicze. Ale myślę, że parafia to jest to miejsce, gdzie ja odkrywam chrzest i gdzie mogę się sam dzielić tymi darami, które z chrztu wypływają. I co więcej, parafia jest tym miejscem, gdzie ja innym mam pomagać odkrywać, co to znaczy jestem ochrzczony.
Aby mówić o miejscu wspólnoty oazowej w życiu parafii, niewątpliwie trzeba powiedzieć parę słów o historii. Były dwa takie wyjątkowe wydarzenia, które przyniosły konkretne wizje parafii w ramach kościoła lokalnego. Pierwszym był Sobór Trydencki, drugim bliższy nam Sobór Watykański II. Jakby mógł ksiądz pokrótce wyjaśnić nam, jaka różnica leży w rozumieniu tych wizji parafii, tej trydenckiej oraz tej posoborowej po Watykanum Sekundum, oraz wskazać miejsce w tej drugiej wizji tego modelu parafii, który przyniósł ksiądz Blachnicki.
Jeszcze do niedawna wszystkich świeckich definiowano jedynie w sposób negatywny, a więc świecki to jest ten nieduchowny. Jako pozbawioną elementów wyróżniających się pewną masę, której jedyną funkcją miało być pasywne przyjmowanie łaski Bożej dzięki hierarchii. Tak to określił wielki teolog Hans Urs von Balthasar. Tymczasem życie świeckich, a więc życie też każdego oazowicza, jest skoncentrowane wokół dwóch rzeczywistości. Z jednej strony to jest rzeczywistość Kościoła, z drugiej rzeczywistość świata. I to dzięki nim, właśnie dzięki świeckim, Kościół staje się obecny w świecie, ale też poniekąd świat może znaleźć swoje miejsce w Kościele. Moi drodzy, pytacie o wizję Kościoła, jaką przedstawiał Sobór Trydencki i Sobór Watykański II. Rzeczywiście, to ważna sprawa także dla członków ruchu Światło Życie, ponieważ ojciec Franciszek Blachnicki, przepraszam, mocno to akcentował, tę różnicę, jak rozumiano parafię jeszcze do Soboru Watykańskiego II. Wizję parafii utworzoną w XVI wieku, po Soborze Trydenckim. A jaka to była wizja? Ta trydencka, która według ojca Blachnickiego nosiła w sobie pewne znamiona ułomności. Jaka to była parafia? To była parafia, w której proboszcz występował jako jedyny podmiot, jako jedyny element aktywny w parafii. A więc jest proboszcz, który kieruje parafią, który rozdziela w imieniu Chrystusa sakramenty święte, który przewodniczy wspólnocie, i jest reszta owieczek, członków wspólnoty, ale to był bierny element, można powiedzieć niezaangażowany. Tutaj parafia jawiła się jako, brzydko mówiąc, stacja usługowa, do której się przychodziło po sakramenty. I tej wizji parafii przeciwstawił ojciec Franciszek Blachnicki nową wizję, proponowaną również przez Sobór Watykański II, a więc jesteśmy już w wieku XX, gdzie podmiotem parafii nie tylko jest proboszcz, nie tylko są duchowni, ale wszyscy, którzy ją tworzą. Chciałem jeszcze wrócić do tej wizji Soboru Trydenckiego pochodzącej. Kiedyś, jest taka anegdota, kiedyś kardynał Adam Sapieha był w Paryżu i tamtejsi duchowni pytają go, jak to jest, że u was w Polsce kościoły są pełne, ludzie się spowiadają, uczestniczą w katechezie, a my tutaj na Zachodzie mamy z tym problem. I wtedy podobno kardynał Sapieha powiedział, mamy prostą metodę duszpasterską. Dzwonimy w dzwony i ludzie przychodzą. No właśnie, to jest zrozumienie parafii w tym modelu trydenckim. Dzwonimy w dzwony i ludzie przychodzą. Proboszcz dzwoni, proboszcz wzywa i jesteśmy na jego wezwanie. Myślę, że musimy dzisiaj porozmawiać właśnie więcej o tej wizji stworzonej po Soborze Watykańskim II. Zostawić tę pierwszą.
Można więc chyba śmiało powiedzieć, że taka zasadnicza różnica w tych wizjach parafii dotyczy relacji między świeckimi a księżmi, czyli proboszczami. Chciałabym tutaj na początku zacytować z tekstów księdza Blachnickiego wypowiedź kardynała Wojtyły, który mówił, że ta parafia jest często temu ruchowi przeciwna. Przeciwna z powodu jakichś tam założeń, jakichś tam przesłanek, z powodu jakichś tam skłonności, dyspozycji czy antydyspozycji, tkwiących zwłaszcza w duszpasterzach. Bardzo często nie jest przeciwny, ale nie dość efektywnie z nią współpracuje. Jak ksiądz myśli, skąd obawy i uprzedzenia księży? Dlaczego ten brak współpracy? I co robić, kiedy proboszcz nie ma woli współpracy?
Ja troszeczkę spokojniej patrzę i z większym dystansem na te wszystkie obawy, które wyraziłaś. choć rzeczywiście istnieje pewien problem w relacjach świeccy duchowni, oazowicze, proboszcz, wikariusz. Przyznam się, że takie krytyczne podejście ja w swoim czasie też miałem, ale młodość ma to do siebie, że z tego się szybko wyrasta. A ona właśnie, młodość, ma swoje prawa, jest radykalna i chce widzieć sprawy jasno, czarno-białe. Oczywiście bywają problemy na styku świecki i to młody świecki, oazowicz, kapłan i to czasem starszy kapłan, proboszcz dobiegający emerytury. Bywa, choć znam też proboszczów, którzy fantastycznie współpracują z młodymi, którzy otwierają się na wszystkie inicjatywy. Moi drodzy, skąd się to bierze? A może trzeba spojrzeć na te relacje świeckich, czy młodzieży z księżmi, jak na relacje z rodzicami? To może będzie kontrowersyjne, co powiem, ale osobiście zauważyłem też, że czasem trzeba młodych nawet ostudzić w ich zapędach, pomysłach, nie po to, żeby zgasić, ale właśnie mówię ostudzić. I może w tym sensie czasem księża i krytycznie, i z pewnym dystansem podchodzą do niektórych inicjatyw młodych.
No rzeczywiście, coś w tym jest. Ale chciałabym też zwrócić uwagę na takie nowe pojęcie, które w ostatnim czasie się pojawiło, a mianowicie churching, czyli poszukiwanie, wybieranie kościoła. Nazwijmy to migracjami do innej parafii. Czy księdza zdaniem jest to dobre, czy jest to złe? Takie opuszczanie swojej parafii rodzinnej, żeby na przykład iść posługiwać gdzieś indziej, jeśli na przykład w swojej parafii tej współpracy nie ma.
Jestem w trudnej sytuacji, bo jako duszpasterz akademicki posługujący w krypcie katedry, gdzie nie ma parafii, a mamy Kościół i mamy wiernych, muszę być jak najbardziej za churchingiem. Bo gdybym się opowiedział za tym, żeby wszyscy wrócili do swoich parafii, to nie miałbym nikogo w Kościele. Rzeczywiście, ale poważnie traktując to pytanie, wydaje mi się, że to nie jest tragedia, gdy młodzi i nie tylko młodzi świeccy, szukając swojego miejsca w jakiejś wspólnocie, w kościele, czasem idą do innej parafii, tam gdzie mogą się zaangażować, tam gdzie mogą się też wykazać. Ale czasem rzeczywiście ma to znamiona takiej ucieczki, bo tutaj się sparzyłem w mojej parafii, bo nie dogadałem się z księdzem, bo może uraził mnie jakimś słowem, a może on ma inną wizję, a ja swoją i nie dogadujemy się i wybieram inne miejsce. To byłoby rzeczywiście nie do zaakceptowania może, ale są też sytuacje, gdy w parafii nie istnieją jakieś grupy, jakieś sposoby formacji. Ja osobiście pochodzę z małej parafii i mieliśmy utrudnioną formację oazową, gdzie u nas było kilka osób. I czasami rzeczywiście udawaliśmy się do innej parafii, żeby stworzyć większą wspólnotę. Także w tym sensie takie poszukiwanie swojego miejsca jest jak najbardziej dobre. A churching sam, szukanie też może bardziej, jeśli chodzi o piękno liturgii, o dobre kazanie, chyba też nie jest czymś złym.
Pomówmy teraz o zadaniach ruchu w tej odnowionej wizji parafii, w tej wizji posoborowej. Ksiądz Blachnicki pisał w swoim tekście Charyzmat Światło Życie w służbie odnowy kościoła lokalnego. W przyszłości punktem wyjścia będzie szukanie proboszczów, którzy pragną rzeczywiście odnowić życie w swej parafii i którzy w tym celu zechcą posłużyć się tymi środkami, którymi nasz ruch dysponuje. Powstaje zatem pytanie, Jakie to są środki, jakie ma ruch Światło Życie dla odnowy życia parafii dzisiaj?
Na pewno to nie są środki pieniężne i materialne, nie za bardzo, ale poważnie mówiąc, takimi środkami są charyzmaty, charyzmat ruchu Światło Życie, czyli to bogactwo, które odkrył, bo chyba tak trzeba to nazwać, najpierw ksiądz Franciszek przez swoją modlitwę, ale też studium. Jakie to są charyzmaty? To, co zaproponował formację w trzech etapach. Chyba każdy oazowicz przynajmniej zetknął się z takimi pojęciami jak ewangelizacja, deuterokatechumenat czy charyzmat diakonii. I myślę, że to są te środki, którymi ruch może służyć i dzięki którym ruch może pomagać parafii być żywą. Jeżeli by rozwinąć ten temat, to skupmy się na tych właśnie trzech charyzmatach. Ewangelizacja to odkrycie źródła, fundamentu życia chrześcijańskiego. Celem pierwszej ewangelizacji zawsze jest doprowadzenie do osobistego spotkania z Chrystusem, jako moim Panem, Zbawicielem. Gdy żył ojciec Franciszek Blachnicki pod koniec lat 70., ewangelizacja stała się praktyką ruchu poprzez rekolekcje ewangelizacyjne. Początkowo te rekolekcje organizowano w kościołach, w świątyniach, głównie w okresie Wielkiego Postu, Adwentu, a później, i tak się dzieje, myślę, do dzisiaj, w niektórych wspólnotach, w niektórych miejscach, ta ewangelizacja prowadzona jest i w szkołach, i także w różnych innych miejscach. Wiem, że w Katowicach Ruch Światło Życie prowadzi ewangelizację na ulicy Stawowej, a kiedyś na rynku, przed teatrem. Czyli to jest jakby ten jeden ze środków, z tych charyzmatów, ewangelizacja. Drugi, deuterokatechumenat. Ojciec Franciszek nazywa go odkryciem drogi formacji autentycznych chrześcijan, uczniów Pana we wspólnocie lokalnej. Opiera się ona na ewangelizacji, a prowadzi do diakonii, czyli do aktywnego zaangażowania się w proces i w życie wspólnoty parafialnej. No i wreszcie charyzmat diakonii, który ksiądz Blachnicki ściśle połączył z Chrystusem sługą. Znamy ten wizerunek Chrystusa, który służy. Bo rzeczywiście nie chodzi o realizowanie w Kościele swoich pomysłów, ale o zjednoczenie z celami Chrystusa.
Dziękujemy księdzu za te wszystkie wypowiedzi. Zróbmy sobie na chwilkę przerwę. Zapraszamy więc do wysłuchania znanej wszystkim pieśni Bogu Rodzicy, ale w dość niekonwencjonalnej, bo nowoczesnej wersji w wykonaniu zespołu Testimonium. Zapraszamy. wracamy po przerwie i zapraszamy do dalszej rozmowy. Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną relację, wskazaną przez arcybiskupa Nycza, który mówił, że relacje między młodzieżowym ruchem oazowym a kościołem domowym skupiającym małżeństwa i rodziny muszą się rozwijać na zasadzie służebności i pomocniczości. Jaka więc jest relacja oazy młodzieżowej do domowego kościoła i w czym konkretnie ma przejawiać się ta służebność i pomocniczość?
Odwołam się najpierw do mojego osobistego doświadczenia, gdy zostałem kapłanem w 2000 roku i w pierwszej parafii napotkałem ruch Światło Życie, to równocześnie zostałem moderatorem wspólnoty młodzieżowej i domowego kościoła w tejże parafii, gdzie istniały dwie grupy. Potem powstała trzecia grupa oazy rodzin. I myślę, że dlatego mogę coś więcej powiedzieć na temat tego współgrania tych wspólnot w parafii, wzajemnego przenikania się też, pomagania sobie i czerpania pewnych dobrych wzorców przez młodych od starszych, ale też czasem ci, którzy tworzyli oazę rodzin, małżeństwa, patrząc na młodych, patrząc na ich zapał, patrząc na ich też zaangażowanie wielkie i rozmodlenie chociażby, wiele czerpali dla swojej duchowości. Pytasz, Ewelino, jak to jest z tym, ze służebnością, pomocniczością. Ja myślę, że to jest niesamowite bogactwo, że mamy i oazę młodzieżową, i mamy oazę dorosłych, bo jeszcze jest taka część całego ruchu Światło Życie, i mamy domowy kościół, czyli małżeństwa, ich dzieci, które również żyją duchowością, charyzmatem tego ruchu. I myślę, że jeżeli to jest dobrze poprowadzone przez kapłana czy kapłanów w parafii, także w ramach diecezji czy w ramach dekanatu, można nawzajem sobie służyć tymi charyzmatami, tym specyfikum, które ma każdy z tych grup. Bo przecież patrząc chociażby na życie małżonków, żyjących miłością, mówiących i żyjących modlitwą rodzinną, modlitwą małżonków, czy praktykujących, patrząc na małżonków, praktykujących dialog małżeński, każdy z młodych może się czegoś uczyć dla swojego przyszłego życia. Może czerpać te dobre wzorce. Myśmy w parafii nowobieruńskiej, gdzie pracowałem, organizowali specjalnie wspólne oazy, modlitwy, wspólne wyjazdy dla właśnie tych wspólnot, żeby być ze sobą i bawić się, i modlić, i przeżywać czas, i właśnie żeby sobie też służyć, żeby ten charyzmat służebności realizować. Także jest to na pewno bardzo ważna sprawa i jeśli jest taka możliwość, to zachęcam, żeby nie izolować się, ale ze sobą współpracować.
Powiedzieliśmy sobie dużo o tym, jaka wspólnota oazowa powinna być w parafii. Spróbujmy powiedzieć o pewnych problemach, które istnieją rzeczywiście i z tym, jaka często ta wspólnota jest. Posłużę się tutaj cytatem z wypowiedzi arcybiskupa Nycza. Jeśli jakaś grupa zajmuje się tylko formowaniem samych siebie, a nie myśli o szerszych celach apostolskich, prędzej czy później stanie się kółkiem wzajemnej adoracji. To ciepełko jest wygodne, ale w chrześcijaństwie chodzi o coś innego. Profesor Stefan Swierzawski, działacz przedwojennego odrodzenia, a później przyjaciel kardynała Wyszyńskiego, a także Karola Wojtyły, mówił, że trzeba rozbijać kapliczki prywatnej pobożności – aby katolik czuł się zobowiązany do zaangażowania w życie społeczne. Co znaczą te zwroty i czym się objawiają niestety często w życiu wspólnot oazowych? Owe kółka wzajemnych adoracji, kapliczki prywatnej pobożności. Powiedzieliśmy przecież parę minut temu, że wspólnota oazowa ma być otwarta na całą parafię, ma dla niej służyć. Tymczasem tutaj słyszymy o tym, że ona często jest wspólnotą zamkniętą w jakiejś salce, której dobrze tylko ze sobą. Skąd się biorą takie problemy w duszpasterskiej rzeczywistości?
Jacku, powiedziałeś, czy zadałeś pytanie, skąd taka pokusa? Pokusa na pewno nie jest od naszego anioła stróża. Wiemy, skąd są pokusy i skąd się biorą i na pewno również ta pokusa ma takie źródło. Nie w czymś, co ma budować, ale w tym, co ma rozbijać, w tym, co ma nas przeciwko sobie też kierować. Czy to zjawisko jest powszechne? Właśnie tworzenie takich kółek wzajemnej adoracji czy kapliczek prywatnej pobożności, trudno mi powiedzieć, ale na pewno się tak zdarza, że gdy zaczynamy myśleć tylko o formowaniu samego siebie, o tym, że ja chcę coś zaczerpnąć dla siebie, że to my w grupce małej będziemy się formować, no to wtedy zapomina się o tym, co szersze, o tym, co jest tak naprawdę naszym powołaniem. Że ja mam wyjść do innych, że ja mam być apostołem Pana Jezusa. A apostoł to nie jest ten, który zamyka się. Niewiele byśmy mieli z chrześcijaństwa i z Kościoła, gdyby Piotr, Jakub, Andrzej zamknęli się w swojej chatce, albo gdyby wsiedli do swojej łodzi rybackiej i nie wysiadali z niej. My musimy wyjść do. Także jeżeli macie taką pokusę, jeżeli mamy taką pokusę, by właśnie zamknąć się w kapliczce prywatnej pobożności, i to dotyczy nie tylko azowiczów, ale każdego wierzącego, no trzeba jak najszybciej z tej kapliczki wyjść.
Zastanówmy się dalej nad postawą oazowicza, nad postawą świeckiego. Arcybiskup Nycz mówił, że często wizytując parafię spotyka lokalnych działaczy parafialnych czy samorządowych, mówiących w taki sposób, jak gdyby byli półduchownymi. Zwraca też uwagę na taką dosyć być może przykrą rzecz, że brakuje właściwych wzorców duchowości świeckich. Jak być w pełni katolikiem, nieduchownym, lecz świeckim z krwi i kości. Mówi też, że potrzebujemy więcej świętych i błogosławionych polityków, ludzi życia społecznego. Co zdaniem księdza znaczy być właśnie świeckim z krwi i kości? Czy taka postawa półduchownego nie jest przypadkiem ucieczką przed światem, ucieczką z mojego własnego pola działania, tego miejsca, gdzie ja konkretnie powinienem być i służyć? I dokładnie, gdzie jest to miejsce duchownego, a gdzie jest miejsce działania świeckiego?
Pytanie niełatwe, ale myślę, że trzeba się z nimi zmierzyć. No właśnie, co to znaczy świecki z krwi i kości? A co to znaczy półduchowny? Półduchowny, no to nie wiem, to może diakon już taki, czy czwarty duchownego. A świecki to rzeczywiście pół. Ja myślę, że każdy z nas, chrześcijan, musi odkryć swoje powołanie i swoją tożsamość. Jeżeli ja jestem kapłanem, to ja nie mogę zgrywać się na świeckiego. Jeżeli jestem świeckim, to muszę rzeczywiście, czytając Słowo Boże, czytając również dokumenty Kościoła, słuchając głosu Kościoła, odnaleźć swoje miejsce, właściwe miejsce, bo gdy będę wchodził w rolę kogoś innego, zawsze będę nieszczęśliwy i niespełniony do końca. Bo nigdy świecki, nawet najpobożniejszy oazowicz z krzyżem, nieukrzyżowany z krzyżem, nie będzie miał takiego miejsca jak ksiądz. I nie o to chodzi. Także próbujmy odkrywać swoją tożsamość, będąc też przy Jezusie, będąc przy ołtarzu, będąc w kościele.
Był taki człowiek w historii, który mówił, że właśnie chrześcijanie uciekają od rzeczywistości i projektują sobie wizję Pana Boga. Nazywał się Karol Marx i chcemy tu potwierdzić, że nie miał racji. Zatem wzywamy do tego, aby angażować się w ten świat, aby go przemieniać. I stąd kolejne pytanie. Pytanie dotyczące ewangelizacji. Takie mamy ostatnie lata w naszym ruchu poświęcone temu tematowi. I pytamy siebie, innych, w jaki sposób ta ewangelizacja ma być prowadzona. I tutaj pojawia się często taka pokusa, która jest nazwana prozelityzmem. To znaczy takiego ewangelizowania poniekąd na siłę, takiego zaborczego. Mówi o tym arcybiskup Nycz. Mówi w sposób negatywny, w jaki sposób ma być prowadzona właściwa ewangelizacja. Tu nie chodzi o zaborczość ze strony Kościoła, ani o żaden prozelityzm. Należy ku nim wyjść, nieznachalnym, ale z delikatnym głoszeniem Jezusa Chrystusa. Właśnie, w jaki sposób głosić Chrystusa delikatnie, aby nie naruszać wolności drugiego człowieka, ale też by nie popełniać jakiegoś aktu rezygnacji, że ja nie będę głosił Chrystusa, skoro to ma być jakieś narzucanie. Jak nie popadać w skrajności? W związku z tym też takie drugie pytanie. Często mamy problem z osobami, które z ruchu w różny sposób odeszły albo już nie angażują się tak jak niegdyś. Co uczynić z takimi osobami? Czy wzywać je do powrotu, do tego, by znowu się angażowały? I co w końcu z taką pokusą, która również nie dotyczy tylko naszego ruchu, ale jest często obecna? Pokusą traktowania oazy jako jedynej drogi do zbawienia. Jak ewangelizować w dialogu, we współpracy z innymi ruchami?
Już wcześniej mówiliśmy na temat ewangelizacji, że to jest moment bardzo istotny także w naszym wchodzeniu w ruch Światło-Życie, kiedy ja sam mam stać się podmiotem ewangelizacji, kiedy ja sam mam przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. A teraz pytanie, jakby idące troszeczkę dalej, właśnie jak prowadzić ewangelizację? Co zrobić, żeby nie szkodzić tej dobrej sprawie? Ja myślę, że trzeba przywołać tutaj postać, o której imię jeszcze nie padło w czasie tej audycji naszej. Po prostu powiedzieć o słudze Bożym Janie Pawle II, który na pewno był i pozostaje wielkim ewangelizatorem, a wiemy, że on potrafił z jednej strony bardzo delikatnie, z taką wrażliwością zwracać się do człowieka i to niezależnie od tego, czy to był katolik, czy to był w ogóle chrześcijanin, czy człowiek niewierzący, każdemu głosił Chrystusa, ale z taką wrażliwością, z takim też pochyleniem się ku niemu. A z drugiej strony nigdy nie rezygnował, żeby mówić, kto jest naszym Zbawicielem. Więc patrząc na tę postać, myślę, że przypominając sobie jego gesty i jego słowa, możemy wiele wnieść do naszej ewangelizacji. Bo na pewno nie można być człowiekiem, który nachalnie z buciorami wchodzi w czyjeś życie, także w życie duchowe, ale towarzyszyć na początku, zawsze towarzyszyć mu duchowo, modlić się za niego i mówić, jakie są moje przekonania, w co ja wierzę. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, tam chodziło o to, jak traktować osoby, które zerwały z ruchem, odeszły z ruchu. Oczywiście ważna by była po pierwsze modlitwa za te osoby, pamięć o nich, niezrywanie kontaktu i myślę rozmowa o tych trudnych sprawach też, jakie były przyczyny, źródła takiej decyzji. Inną sprawą jest to, że ruch Światło Życie, może to też kontrowersyjne zdanie, ale nie jest konieczne trwanie do końca życia w ruchu, żeby się zbawić. Ono jest środkiem, ono jest pomocą. Najważniejszym celem jest moje spotkanie z Chrystusem. Jeżeli ten człowiek odszedł nawet z ruchu, ale jest przy Chrystusie, no to Bogu dzięki.
Warto w tym temacie zacytować także słowa księdza Ryszarda Nowaka, które są szczególnie kierowane do animatorów. Nie można animatorowi odejść od ruchu. Można tylko odejść do innego dzieła. Mówiąc o ewangelizacji, warto wspomnieć o akcji, która niedawno była dosyć powszechnie rozpropagowana także w środowisku naszego ruchu. Z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjęta była nowenna w intencji życia dzieci poczętych i w ramach tej akcji została skomponowana konkretna piosenka. Piosenka Uratuj Świętego. Autorką tej piosenki jest Magda Pyskło, animatorka ruchu Światło Życie w Ostrołęce. Sama wspomina, że pod wpływem filmu, który dotyczył aborcji, napisała tą piosenkę po to, aby uwrażliwić nas wszystkich na kwestię życia niewinnych istot, istot poczętych. Posłuchajmy teraz tej piosenki też jako przykładu podjętej ewangelizacji przez osobę z ruchu, poniekąd także poza samym ruchem. Posłuchajmy piosenki Uratuj Świętego.
Wspólnymi siłami możemy przecież tak wiele. bohaterem życia, uratuj świętego. Otwórz oczy, to nie ma wojna wokół ciebie. Modlitwa amunicją na zarywki złego. Wspólnymi siłami możemy przeżyć tak wiele. Bądź bohaterem życia, uratuj świętego.
Mówiliśmy o ewangelizowaniu, o tym, jak ewangelizacja powinna wyglądać. Zastanówmy się nad inną rzeczą, nad jakością ewangelizowania. Często słyszymy o wielu dziełach, które są inicjowane, o wielu akcjach ewangelizacyjnych. Wiadomo, że owoce są, ale często zastanawiamy się nad tym, że efekty mogłyby być jeszcze wyższe, jeszcze większe. I zastanawiamy się, co zrobić, żeby jeszcze więcej ludzi się nawróciło, jeszcze więcej ludzi przyprowadzić do Boga właśnie dzięki akcjom ewangelizacyjnym. Zastanówmy się zatem, co sprawi, że nasze ewangelizowanie, nasze dawanie świadectwa życiem będzie miało autentyczną moc przemieniania i będzie rzeczywiście wielu ludzi nawracać do Boga.
Ja myślę, że każda ze wspólnot ma też swoje jakieś pomysły na prowadzenie ewangelizacji. To mogą być akcje prowadzone w szkołach, to mogą być akcje prowadzone wobec jakichś grup, chociażby przygotowujących się do bierzmowania, do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Taka ewangelizacja to może też być przygotowywanie różnych nabożeństw, różnych przedstawień. To wszystko, czym mogę się podzielić, a co może też innych przybliżyć do Chrystusa. Coś, co ma wymiar właśnie świadectwa o mojej wierze.
Ksiądz Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło Życie, w słowie programowym na ten rok napisał dokładnie tak. I oto przychodzi kolejny temat roku. Słuchać Pana. Słowo to jest pogłębieniem rzeczywistości, którą podejmujemy w ewangelizacji, w głoszeniu Słowa Bożego. Musimy sobie nieustannie uświadamiać czy odkrywać, że bez owego wsłuchiwania się w Słowo Pana puste będą nasze mowy, nie będzie wartościowe nasze świadectwo, działania nie będą rodziły chwały Bożej. Czy więc rzeczywiście ludzie żyjący blisko Kościoła żyją Słowem Bożym? Czy jest ono dla nich lampą, jak mówi Pismo Święte? I czy są podejmowane inicjatywy, które przybliżają ludzi do Słowa i uświadamiają jego rolę w ich życiu?
Myślę, że muszę sobie zadać to pytanie, czy ja żyję blisko Słowa Bożego? Czy ja próbuję ogrzewać się w cieple Słowa Bożego? Czy ja pozwalam się prowadzić Słowu Bożemu? Bo to, że ono niewątpliwie może uwrażliwić mnie na sprawy Boże, to jest sprawa bezdyskusyjna. Ale właśnie co zrobić, żeby zarazić innych Słowem Bożym, miłością do Słowa Bożego? Chciałbym podzielić się jedną z takich inicjatyw, która zrodziła się w grupie studenckiej Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. W odpowiedzi na słowa papieża Benedykta XVI, który przed kilkoma laty w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży napisał tak. Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. I my, chcąc właśnie trzymać taki kompas w swojej dłoni, chcemy sięgać jeszcze bardziej po Pismo Święte. I już parę tygodni temu rozpoczęliśmy cykl Czytać Biblię, by poznać Jezusa. Właśnie. Gdzie ja mogę poznać Chrystusa? Bardziej jak dzięki Słowu Bożemu. Dzięki Biblii. I nasze spotkania mają wymiar z jednej strony studium Słowa Bożego, kiedy bibliści, znawcy tematu wyjaśniają nam konkretne realia biblijne, opowiadają o danym fragmencie Pisma Świętego, a potem w małych grupach dzielimy się naszym przeżywaniem tej sprawy, tego Słowa Bożego. Myślę, że taka praktyka dzielenia się Słowem Bożym jest w każdej z grup oazowych, ale jeszcze bardziej, jeszcze głębiej trzeba w to się włączyć, no i innych zarażać.
Pora spojrzeć troszkę w przyszłość. Zacytuję wypowiedź księdza Ryszarda Nowaka, moderatora diecezjalnego w archidiecezji katowickiej, który tak mówi o pewnym stosunkowo nowym zjawisku, jakim są centra duchowości. Mówi tak. W naszej diecezji działają 3 centra ruchu. Ośrodek profilaktyczny w Katowicach, Centrum Duchowości w Tychach i Ośrodek Liturgiczny w Chorzowie. To są zjawiska na takim poziomie kompetencji, że oddziałują nie tylko na ruch Światło-Życie, ale też na inne środowiska kościelne. Wszystkie te centra są inicjatywą świeckich. Kiedy pozwolimy świeckim zadziałać i jeśli uda się zatrzymać dorosłych, którzy nie dali się wypchnąć z oazy, mimo usilnych działań wielu księży, to oni zrobią kapitalną robotę. Ja wolę, żeby oaza była w jednej parafii, ale żeby to nie było zjawisko oazopodobne. Powstaje zatem pytanie, co ma właściwie stanowić istotę tych centrów oazowych, co może być takim zjawiskiem oazopodobnym i czy za wszelką cenę mamy utrzymywać różne wspólnoty przy parafiach, które czasami może są właśnie troszkę na takiej zasadzie przetrwania, czy może skupiać się na tym, by powstawały takie silne ośrodki, które promieniują na otoczenie.
To znaczy na pewno potrzebne są ośrodki, które w danej diecezji, na terenie danego miasta będą też oddziaływać na wszystkie wspólnoty. To jest konieczne, to jest potrzebne, to jest bogactwo, gdzie można właśnie znaleźć miejsce pogłębiania pewnych spraw, formacji, ale ja bym się bał rezygnowania z właśnie stworzenia tych grup formacyjnych przy parafiach, nawet tych małych parafiach. Oczywiście, że wtedy będzie trudniej zorganizować i animatorów, i moderatorów, i trzeba będzie się mocno nagłówkować, żeby wszystko było na swoim miejscu, ale myślę, że struktura ruchu Światło-Życie jest właśnie taka. Małe wspólnoty, większe i takie centra również. Centrum duchowości, właśnie to tyskie, czy inne podobne, jak ośrodek liturgiczny. I ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że czasem jest taka konieczność, żeby tworzyć wspólnoty dla danego rejonu, jak na przykład oaza dorosłych, wspólnoty dorosłych, kiedy rzeczywiście to są grupy zbierające ludzi z danego miasta, z dzielnicy czy z rejonu diecezji. Między innymi powstała taka grupa także dorosłych, dorosłych, grupa studencka, akademicka, właśnie przy duszpasterstwie akademickim, przy krypcie katedry. To też inicjatywa dopiero rozwijająca się od kilku miesięcy, ale bardzo potrzebna i myślę, że dająca też wielu osobom szansę dalszej formacji.
Myślę, że dobrym podsumowaniem cytatu i zaczerpnięcia do wizji księdza Nowaka, jak również całej naszej dzisiejszej audycji, będą słowa samego księdza Blachnickiego, który powiedział tak. Z jednego źródła, którym jest centrala ruchu oazowego, wypływają strumienie zmierzające do jednego punktu, którym jest kościół lokalny, czyli parafia. Trzeba to szczególnie mocno podkreślić, że wszystkie diakonie są ukierunkowane na parafię, na kościół lokalny. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wytrwanie do końca z nami, pomimo tego, że audycja troszeczkę się przedłużyła. I zapraszamy na kolejne. Dziękujemy księdzu Damianowi, dziękuję Jacku i do usłyszenia.
Patrzę na Ciebie i widzę strumienie miłości, strumienie miłości Twojej oplatają mnie. Stoję przed Tobą i czuję strumienie miłości Twojej przy dają mnie. Tajemnica miłości w jednym spojrzeniu ukryła się, choć boję się podnieść oczy. Cicho mówisz, że nie przestaniesz patrzeć na mnie, nawet gdy ja odwrócę od Ciebie mój wzrok. Patrzę na Ciebie i widzę strumienie miłości Twojej oplatają mnie. Stoję przed Tobą i czuję strumienie miłości Twojej przytulają. Tajemnica miłości w jednym spojrzeniu ukryła się, choć boję się podnieść oczy. Cicho mówisz, że nie przestaniesz patrzeć na mnie, nawet gdy ja odwrócę od Ciebie mój wzrok. Tajemnica miłości w jednym spojrzeniu ukryła się, choć boję się podnieść oczy. Cicho mówisz, że nie przestaniesz patrzeć na mnie, nawet gdy ja odwrócę od Ciebie mój wzrok.
spożywa moje ciało. Trwa we mnie, a ja w nim. Kto spożywa moje ciało? Trwa we mnie, a ja w nim.
Wysłuchali Państwo retransmisji programu Poniedziałkowy Ruch w Eterze 29 marca. Na kolejny program, nową odsłonę Poniedziałkowego Ruchu zapraszamy już 26 kwietnia. Zaś za dosłownie kilka minut chcemy przedstawić Państwu pierwszą część retransmisji Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbyła się w tym roku na Jasnej Górze. Zachęcamy do pozostania z nami i wysłuchania słów księdza Adama Wodarczyka oraz Josha McDowella.